Rozmowa dnia. Zaprasza Adriana Andrzejewska.
Dzień dobry, a Państwa i moim gościem o poranku jest dr Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, a to dlatego, że dziś w Toruniu odbywa się takie seminarium pod nazwą Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego i jesteśmy dziś w hotelu Copernicus. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, od kilku miesięcy w Polsce odbywa się taka dyskusja odnośnie smogu, odnośnie ochrony powietrza. Wszyscy zastanawiają się, co zrobić, żeby rzeczywiście skutecznie walczyć z tym problemem, z tym, że ludzie palą w piecach paliwem nie najlepszej jakości. Państwo w Instytucie opracowali tak zwany błękitny węgiel. Co to takiego?
Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, od paru miesięcy jest taka histeria w Polsce antysmogowa. Tak naprawdę, jak popatrzymy, to ostatnie lata powietrze w Polsce ani nie jest lepsze niż 2-3 lata temu, ani nie jest gorsze. Tylko co się zmieniło tak naprawdę? Zmieniła się jedna rzecz, że społeczeństwo dzisiaj jest lepiej poinformowane. W dobie między państwa działalności, w dobie internetu ludzie wiedzą, ludzie są bardziej świadomi, a więc oczekują od władzy konkretnych działań. Czym jest błękitny węgiel? Błękitny węgiel tak naprawdę można powiedzieć, że jest odpowiedzią naszą, czyli badaczy, naukowców, na zapotrzebowanie społeczeństwa. Mamy generalnie dwie metody, żeby walczyć z niską emisją. Ja przypominam Państwu, że jest jednoznacznie udowodnione, że wszystko wpływa. Transport, przemysł, wszystko wpływa na jakość powietrza, ale niestety 80% zanieczyszczeń, przynajmniej cała południowa Polska, tam gdzie palimy węglem, to jest jednak ogrzewnictwo indywidualne, ogrzewnictwo węglowe. A więc jeżeli mamy zmieniać ten stan i mieć lepsze powietrze, to jest kilka dróg do tego. No pierwsza droga taka, nazwijmy to najbardziej cywilizacyjna, najbardziej powiedziałbym nowoczesna i do przodu, to wymienić wszystkim ogrzewanie na gazowe albo na tak zwane centralne sieci. Ale oczywiście do tego trzeba bardzo dużo nakładów inwestycyjnych, to są programy na lata. I oczywiście na bardziej zamożne społeczeństwo. Druga metoda, preferowana dzisiaj w ustawach, w uchwałach antysmogowych województwa południowej Polski, to jest wymiana pieców. Czyli wymieniamy piec na piec nowoczesny, na piec najczęściej automatyczny, który zasilany jest normalnym węglem, ale przez to, że ma lepszą konstrukcję, daje o wiele, wiele niższą emisję. I to jest opisane przez również normy Unii Europejskiej. Ale istnieje jeszcze potężna grupa społeczeństwa, ta tak zwana babcia emerytka kowalska, którą nie stać, nawet jak dostanie 50% dopłaty do pieca, który kosztuje 10 tysięcy złotych czy 9 tysięcy złotych, to są potężne koszty. Powstaje pytanie, jak pomóc tym ludziom? Odpowiedź technologiczna z naszej strony to jest właśnie błękitny węgiel, czyli jest to tak przetworzone paliwo węglowe, które wprowadzone do zwykłego, normalnego, starego paleniska, do takiego starego pieca kaflowego, do starej piecokuchni jeszcze z lat 50. 60. powoduje 10-krotnie niższą emisję. Czyli jest to odpowiedź technologiczna na pytanie, jak z węgla zrobić paliwo niskoemisyjne, które jest spalane w bardzo prostych, prymitywnych urządzeniach, które oczywiście chcemy wymienić na przestrzeni kilku lat, ale nie wymienimy tego od jutra. Nie wymienimy tego wszystkim. Wkładamy ten węgiel, czyli tak zwane to błękitne paliwo, czy błękitny węgiel, i w momencie, gdy palimy nim normalnie w piecu, tak jak paliśmy zawsze, i proszę Państwa, proszę Państwa na komin i dymu nie ma.
No tak, tylko że zawsze, tak jak sam pan wspomniał, o tym, jakim paliwem palimy, w czym palimy, prawda, to często są wybory ekonomiczne po prostu. Więc pytanie, jaka cena jest tego błękitnego węgla? Czy rzeczywiście ten przeciętny Kowalski, który nie ma za dużo pieniędzy, będzie go stać na to?
Bardzo ciekawe pytanie. Takie samo pytanie zadaje mi szefostwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wygląda tak, proszę Państwa, każde paliwo, które jest paliwem uszlachetnionym, musi być droższe. Każde, bezwzględnie. I państwo musi na siebie wziąć konstytucyjny obowiązek dbałości o stan jakości powietrza, bo to mamy zapisane w konstytucji. I więc albo mamy dopłaty do wymiany kotłów, albo mamy dopłaty do paliwa. Błękitny węgiel, przynajmniej błękitny węgiel w tym wykonaniu, o którym będę dzisiaj na konferencji mówił, jak my mówimy, w wykonaniu premium, jest zdecydowanie droższy od węgla. Lansujemy dzisiaj taką metodę, że obywatel płaci za paliwo, a państwo ma płacić za efekt ekologiczny. Czyli jak idziemy do składu opału, to mamy na dwóch kubkach zwykły węgiel i węgiel błękitny w tej samej cenie, albo błękitny o złotówkę tańszy. Natomiast oczywiście państwo poprzez samorząd musi na siebie wziąć odpowiedzialność za robienie tej dopłaty. Ale muszę powiedzieć, że w tej chwili Narodowy Fundusz stawia troszeczkę inne cele. Powiedział tak, panie dyrektorze, zrobiliście w ramach programu GECON rewelacyjne paliwo. 10-krotnie niższa emisja, ale dużo wyższa cena. Czy nie dacie rady zrobić takiego błękitnego węgla, nie premium, tylko błękitnego węgla standard, jak dzisiaj mówimy, który będzie dawał emisję tylko 3 razy niższą, ale dalej 3 razy niższą od sortymentowego węgla, ale w cenie węgla. I w tej chwili zaczynamy nad tym pracę. Znowu, to wymaga być może roku czasu.
A czy pana zdaniem należałoby wprowadzić być może jakieś zakazy sprzedaży tego paliwa niższej jakości albo właśnie, że nie można pieców takich gorszych używać? Czy powinny być takie uregulowania prawne właśnie z góry?
Znaczy, proszę państwa, dwie rzeczy. Po pierwsze, nad tym w tej chwili ministerstwa pracują. Z jednej strony Ministerstwo Rozwoju, przygotowanie rozporządzenia o zakazie sprzedaży kotłów poniżej 5. klasy. Czyli po prostu nie będzie wolno innych kotów oficjalnie w Polsce sprzedawać już za 2 lata. Zresztą wchodzi również dyrektywa EcoDesign od 20 roku, także też tego nie będzie wolno robić. Z drugiej strony trwają cały czas u ministra energii prace nad tym, żeby zakazać w ogóle sprzedaży muł, flotokoncentratów, czyli żeby sprzedawać tylko sortymentowy, porządny węgiel. Ale proszę państwa, obojętnie od której strony patrzymy, metody zakazowe, że nie pozwalamy gorszego paliwa, nie pozwalamy sprzedawać gorszych kotłów, proszę państwa, i tak biją społeczeństwo. Czyli będziemy mieli lepsze kotły, będziemy mieli lepsze paliwa, ale proszę państwa, droższe. A więc tak naprawdę dzisiaj władza przerzuca koszty ochrony społeczeństwa, ochrony środowiska na społeczeństwo i to więcej, na tą najbiedniejszą część społeczeństwa, bo nie oszukujmy się. Ludzie w Polsce palą węglem nie dlatego, że kochają węgiel, kochają górników i kochają Śląsk. Palą węglem dlatego, że jest najtaniej. Każdy, gdyby go było stać, od razu z dnia na dzień przeszedłby na gaz. Oczywiście tam, gdzie gaz jest dostępny.
Czyli co, zakazy, ale powinny za tym iść jakieś dopłaty chociażby do tych pieców, do paliwa, tak, lepszej jakości?
Rozwiązania dla niskiej emisji muszą być rozwiązaniami systemowymi. To znaczy, z jednej strony muszą być zakazy prawne, dlatego, że proszę państwa, jest niedopuszczalne, żeby można było kupić w całej południowej Polsce na przykład muły węglowe, które są paliwem, proszę sobie wyobrazić, poniżej 100 zł za tonę można to kupić. I emisja gigantyczna. Więc z jednej strony muszą być zakazy i ustawowe, i odpowiednie rozporządzenia regulujące, ale również programy osłonowe, programy wspierające i, co najważniejsze, to ja się uśmiecham do pani redaktor, przede wszystkim edukacja. Ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że kopcisz, że smrodzisz, że jak puszczasz za dużą emisję z własnego komina, to robisz krzywdę sobie i sąsiadom. I to wszyscy muszą wiedzieć. Na dzisiaj donoszenie do tak zwanej policji ekologicznej sąsiada, jak w Polsce jest traktowane? Jako donosicielstwo, tak? Nie jako obrona naszego wspólnego powietrza, atmosfery, tylko jako coś nagannego. Musimy zmienić te nawyki i to jest dla was rola.
No właśnie tutaj jednym z takich zagadnień, które pan poruszy, jest środowiskowy monitoring obywatelski. To jest właśnie to, żeby no, być może nie donosić, żeby to nam się tak źle nie kojarzyło, ale jakoś no, kontrolować tych naszych sąsiadów, tak?
Znaczy, środowy monitoring obywatelski to jest nowa koncepcja w tej chwili rozwijana w kilku najbardziej zaawansowanych krajach. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić coś takiego. Normalnie w województwie u was jest chyba 7 czy 8 stacji monitoringu, tych tak zwanych stacji wiosiowskich. Jedna kosztuje 500 000 zł i one dają fajne wyniki, akredytowane i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że macie na terenie Torunia 200 takich stacji. 200. Macie realny wynik pomiaru pyłu, benzenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu we wszystkich frakcjach, temperatury. Czyli macie własną taką stację monitoringu, która kosztuje 1500 zł. Na to wszystkich stać, małe firmy na to stać. Montujemy taką stację za własnym oknem i wrzucamy dane do ogólnej sieci. I mamy realistyczną mapę pomiarową. To jest to, do czego dążymy. I to nazywamy obywatelskimi systemami monitoringu. Ja dzisiaj na konferencji też pokażę taki mini box, czyli to serce, jak to wygląda. Proszę państwa, to się w jednej ręce trzyma. A normalna stacja monitoringu, no trzeba przewozić dużym samochodem, żeby to gdzieś ustawić. Także jest to zupełnie inne podejście. Jest to podejście obywatelskie. Obywatele sami udostępniają dane do sieci i z drugiej strony sami korzystają z danych. Zresztą powiem sobie szczerze, dzisiaj coraz rzadziej patrzymy naprawdę na termometr, a częściej otwieramy komórkę i patrzymy na prognozę pogody na najbliższe 10 czy 12 godzin. I oczywiście te systemy monitoringu obywatelskiego, one nie mają państwu dawać, czyli społeczeństwu dawać informacji, że na przykład dzisiaj stężenie pyłu PM10 jest 27 nanogramów na metrze ścienny. Ja patrzę na panią redaktor. Co ta liczba pani mówi? Nic. Bo pani nie chce mieć tych 27 mikrogramów. Pani chce mieć tylko informację, czy z dzieckiem pani może wyjść na spacer, czy nie. Czy dzisiaj bieganie jest pozytywne, czy nie. Co innego jest dla 25-letniego wysportowanego chłopaka, co innego jest dla babci emerytki. Czyli tego typu system przyjazny społeczeństwu, to jest właśnie system obywatelski. O tym też będę mówił.
Tylko jak skłonić ludzi, żeby takie systemy montowali? 1500 to nie dla każdego taka mała kwota.
Ależ oczywiście, proszę państwa, ja dlatego mówię, że w 200-tysięcznym Toruniu, bo gdzieś 200 tysięcy macie, ja mówię, żeby takich stacji było 200. To jest po pierwsze 20 stacji takich tych boksów montowanych przez samorząd, czyli mamy na szkołach, na komisariacie policji, na straży miejskiej, na 2-3 szpitalach, na kinie. Natomiast następne elementy montują wszystkie małe firmy. Małe firmy będą. Po prostu wy musicie to wylansować, tak jak w Kalifornii, czy tak jak w kilku innych miejscach na świecie. To ma być trendy. To ma być, jak dzisiaj mówicie, sexy. Posiadanie własnej stacji i udostępnienie tego tego sygnału obywatelom za darmo. Bo to jest układ tak, za darmo się wpinamy do sieci, jak i za darmo korzystamy z danych.
Ostatnie krótkie pytanie. Będzie także dyskusja nad tym, czy w naszym województwie, w kujawsko-pomorskim, powinna być uchwała właśnie antysmogowa, podobnie jak w Małopolsce. Pana zdaniem ma to sens w takich województwach jak kujawsko-pomorskie?
Nie wiem. Od razu odpowiadam, że wiem. Ja do Państwa przyjechałem podzielić się informacjami, co jest w Małopolsce, co jest na Śląsku, jak dzisiaj te ustawy były procedowane, do jakich wniosków doszli zarówno eksperci, jak i radni, gdzie dzisiaj jesteśmy. Oczywiście moim zdaniem, tak na czucie, tutaj nie mieszkam, ja jestem w Waszym pięknym mieście tylko jako turysta, stan powietrza w miejscowościach podgórskich, czy w Krakowie, czy w miejscowościach na Górnym Śląsku, on jest zatrważający w stosunku do takiego Torunia. U Was prawdopodobnie przekroczenia są minimalne, ale wiele elementów może być dla Was ciekawych. Oczywiście u Was też będzie łatwiej wdrożyć pewne zapisy, bo nie będzie tak dużego oporu społecznego. Na pewno jesteśmy w stanie podpowiadać pewne rzeczy i dzielić się informacjami, ale to, czy Wam jest potrzebna uchwała antysmogowa, bezpośrednio uchwalana przez Sejmik, to już jest Wasza decyzja.
Dziś naszym gościem był dr Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.